kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
To co, idziemy
do Janikowskiego.
Dzisiaj próbujemy Państwu zwrócić uwagę na artystę, który w jakimś sensie jest odkryciem pana Wiesława Banacha.
Może to zadumnie brzmi, ale zaraz...
Ale wiele w tym prawdy.
Ale zaraz pana przyprę do muru. Niech mi pan powie, patrząc na ten obraz, niebieski owal, dwa kółka, mniej więcej na osi, mniej więcej powyżej poziomego środka tego obrazu.
Bardzo niepopularny format, rzadki zupełnie.
Gdyby pan jeszcze usłyszał, bo ja przecież w tym muzeum trochę przepracowałem ludzi, którzy tu przychodzą, no po co wy to pokazujecie? Co to ma być? Przecież moje dziecko potrafiłoby to zrobić. Jaką to ma wartość? Dlaczego to wszystko jest muzeum? I teraz w momencie, kiedy mamy sztukę lepszą, gorszą, ale w której jest jakiś motyw, jakiś temat, można ludzi do niej przekonywać. Natomiast w momencie, w którym nie ma tej rozpoznawalności świata rzeczywistego, sytuacja bywa trudna. Tu, w tym pomieszczeniu, próbowałem przeprowadzić różne rozmowy, nieraz bardzo trudne. No co to za obraz? Dwie żółte plamki i za to płaci.
Abstrakcja geometryczna jest dziś niezwykle popularna. Wielu artystów, także z naszego regionu, Maciej Majewski na przykład, w tej chwili bardzo intensywnie eksploruje tego rodzaju kierunek malarski, nie mówiąc o tym, że świetnie nawiązuje, no właśnie między innymi do Mieczysława Janikowskiego, do konstruktywistów na przykład.
Już panu powiem, jak to się stało, że Janikowski się tutaj znalazł. Otóż w pierwszym jeszcze darze Prochasku, w tym w 1963 roku, czyli w momencie, kiedy ja już go dostaję do ręki i odkrywam, w tym pierwszym darze jest rysunek podpisany Mieczysław Janikowski. Nie znałem tego nazwiska wówczas w ogóle. To był 1978 rok, drugi rok mojej pracy w muzeum. Pejzaż robiony sangwiną. No co można po tym pejzażu powiedzieć artyście? Nic. Naprawdę nic. Takie pejzaże robi każdy, kto wychodzi w plener. Więc co to jest artysta? I pewnego razu trafiłem na katalożek. Zdjęcia reprodukcji wklejone do tego. Nie pamiętam, czy to była warszawska, czy krakowska wystawa. Popatrzyłem na te zdjęcia czarno-białe. I się zakochałem w tym artyście. Autentycznie się zakochałem. Niech pan sobie na chwilę przymruży oczy i spróbuje zobaczyć te obrazy w czarno-białej reprodukcji. Trudno to zrobić, bo ten kolor jest tutaj intensywny. Ale przy czarno-białej nie ma nic innego, poza pewnymi rytmami i liniami. I co ja w tych czarno-białych reprodukcjach zobaczyłem? Czystą poezję. Abstrakcję geometryczną znało się bardzo dobrze. Starzewski był chyba najbardziej rozpowszechnionym artystą. Jego prace, suche byśmy powiedzieli, bardzo przemyślane kompozycyjnie, ale poza tym elementem konstrukcyjnym nic więcej. A ja tutaj zaczynam coś bredzić o poezji, prawda? I co się potem dzieje? Jadąc w jakiejś sprawie do BWA, do Przemyśla, trafiłem tam na panią Grażynę Niezgodę. Ja dni się dowiedziałem, wymieniając nazwiska, którym jestem zainteresowany. A, Janikowski. To pani Janikowska prowadzi desę w Krakowie. I oczywiście niezwłocznie pojechałem, zakochany w Janikowskim. Mieczysław Janikowski to młodszy syn z trójki synów i oprócz tego jeszcze młodsza od niego była Anna Janikowska, samotna taka osoba, która mieszkała cały czas we Francji. Natomiast w Polsce mieszkało dwóch jego braci, Władysław, i dyrektorka tej desy była żoną Władysława, i Stanisław Janikowski, ten, u którego w Tapczanie znalazłem pracę Grabowskiego. Właśnie. No i szybko się okazało, to znaczy u nich na rękawce w Krakowie już tych prac Janikowskiego było mnóstwo. I ja Ja mogłem wchłonąć to wszystko. I były to prace z różnego okresu, od jeszcze realistycznych, poprzez takie pejzaże prowansalskie, aż do abstrakcji jeszcze niegeometrycznej. Wszystkie one były, powiedziałbym, fajne, ale to nie to. Dopiero te obrazy geometryczne, były dla mnie po prostu wstrząsem. Nie jest to taka czysto konstruktywistyczna geometria. Abstrakcjoniści, ci najgłośniejsi, najbardziej znani, Malewicz,
Kobro, Strzemiński,
ale generalnie oni wszyscy podpierali swoją twórczość abstrakcyjną teorią. Czasami tak dalece posuniętą, że jest więcej teorii aniżeli skutków plastycznych.
Fizyka, optyka, wszystko zaprzęgnięte do sztuki.
Właśnie, Mondrian na przykład. I to wszystko zmierza w takim kierunku trochę mistycznym. Aspekt filozoficzno-teozoficzny, który jakby uzasadnia twórczość. Natomiast powiem, że tej teorii u Janikowskiego nie ma. Oczywiście jest tam zapisany jakiś wywiad z nim, mówi o swojej sztuce, ale tak na dobrą sprawę pozostaje jedno jego powiedzenie, które wszyscy powtarzają łącznie ze mną. Linia prosta, przeciwstawiona linii krzywej, to jest dramat. Po co szukać więcej? Dla niego pewnym wzorcem w sztuce była sztuka Vasareliego, Węgra, który zrobił olbrzymią karierę na Zachodzie i jest jakby głównym przedstawicielem nurtu, który się nazywa op art, optical art. Czyli jest to takie działanie form geometrycznych, które niepokoi nasz wzrok. Czyli
oszukiwanie naszych zmysłów.
Oszukiwanie naszego oka, naszych zmysłów. I powiedziałbym tak, znowuż Vasareli jest suchy, jest, że tak powiem, doktrynerski przy Janikowskim. To świetny abstrakcjonista, tylko u niego nie ma treści.
Iwan, ja myślę, że opowiadanie w radiu o malarstwie abstrakcyjnym czy abstrakcjonizmie geometrycznym wypada słabo, ale spróbujmy. Spróbujmy, patrząc na pracę Mieczysława Janikowskiego, zobrazować słuchaczom, co my widzimy.
No popatrzmy na ten obraz tutaj u góry. Niewielki obraz. Urok tego obrazu jest niesamowity. Taki krajobraz pejzażowy, bo ten łuk na dole
z horyzontem,
i ta
wyraźnie.
Zieloń, tak, coś tu pobrzmiewa z rzeczywistości. I na takim fioletowo-srebrzystym tle pojawia się jedno koło, jeden owal, tak by trzeba było nazwać, i drugi od przekrzywionej osi w środku, który jest
nawet
tłem.
Elipsa bym powiedział.
Tak, i jeszcze na dodatek pojawia się fragment żółtego elementu. I o co w tym wszystkim chodzi? O jakąś naprawdę subtelną grę, troszeczkę jakbyśmy słuchali muzyki, w której dźwięk jest najważniejszy. I tutaj, wie pan, to jest niesamowite ryzyko. Taki ciężki kolor, ta zieleń na dole, zestawić z czymś srebrzysto-lekkim u góry. Proszę zobaczyć, to jest po prostu genialnie wyważone. Ten dramat między linią krzywą a linią prostą. To jego powiedzenie, to jest jakby cały czas szukanie czegoś więcej. A tu niech pan popatrzy na te dwa prostokąty na jasno-niebieskim tle. Zielony taki, ledwo go zauważamy, bo on się z tego błękitu niejako ujawnia. Prostokąt, nie do końca prostokątny. I znowuż taki srebrzysto-szary drugi. On świeci może bardziej. A zielony, byśmy chcieli nawet powiedzieć językiem Strzemińskiego, że to powidoki po tym srebrzystym, prawda? I ta gra, która między nimi się dzieje, to już jest właściwie wszystko. Historycy sztuki, często analizując kompozycję wielkiego malarstwa, robią jakiś schemat kompozycyjny czysto geometryczny. Sprowadzają to do pewnych linii, do pewnych układów. I można powiedzieć, że abstrakcja geometryczna jakby zajmuje się tylko tym, jakby tą istotą. Nie jest wypełniona taką potężną treścią malarską, jakie ma stare, wielkie malarstwo, ale pewna istota, pewna czystość widzenia jest jakby wspólna dla całej sztuki.
Czy Mieczysław Janikowski miał jakieś wykształcenie matematyczne, czy też to, co widzimy, to wyłącznie jego intuicja i smak?
Właśnie jego intuicja i smak. Oczywiście był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wojna, ucieczka za granicę, potem w dywizji generała Maczka, szturm gdzieś w Belgii, ranny odłamek, który tkwił do końca życia gdzieś tam koło kręgosłupa. Obawiali się operacyjnie go usuwać. Kolejna taka historia Polaka, którego losy wojny rzucają gdzieś tam daleko. No i po wojnie Edynburg, potem Londyn, no i w końcu wyjazd do Paryża. I przyjeżdża do Paryża również bez pieniędzy, bez niczego. Nędza, bieda, aż się płakać chce. Przyjeżdża do tego Paryża, chwilę mieszka, co też kolejne takie moje trochę wzruszenie, bo przez jakiś czas mieszkał na, musiał być komunistyczny instytut powojenny, a nie wiem, jakie tam panowały jeszcze przedwojenne warunki, że przyjęli go do Instytutu Polskiego na Montmartre na ulicy Lamande. Kiedy tam nocowałem, no może w tym pokoju Janikowski również się zatrzymał. No ale i tak musiał stamtąd zniknąć. I kto go przychowił? Grabowski do tej swojej nory, do tego dużego, ale jednego pomieszczenia. Ani umywalek, ani niczego. Wszystko było na zewnątrz, w tym budynku. No i tam mieszka z Grabowskim. Jako się tym Grabowskim opiekuje i jak następuje ten wylew, to właśnie też pomaga mu i dba o tą pracownię, która po nim została, o ten pokój z tymi pracami. Stąd te prace trafiły do Krakowa, do jego brata, przy sprzątaniu tej pracowni Grabowskiego Larisz. Więc powiem panu, że jak to wszystko się czasami dziwnie i ciekawie splata, losy różnych ludzi, a także i moje poszukiwania. Powiem panu, że taka głośna wystawa z Muzeum w Wiedniu wielkiego malarstwa dawnych mistrzów, Transalpinum. To był sale w Muzeum Narodowym w Warszawie na pierwszym piętrze i jak się już wychodziło z tych sal, tam była właśnie wystawa Janikowskiego. Zresztą miałem olbrzymią satysfakcję widząc moje zdjęcia w katalogu, czyli te diapozytywy przetrwały i zostały wykorzystane po latach. Natomiast właśnie dlaczego nawiązuję do tego Transalpinum? Van Eyck, Tycjan, inni wielcy mistrzowie, wydawało się, że jak wyjdziemy z tej wystawy, pojechaliśmy taką grupą muzealników, to nie będzie nam się chciało oglądać Janikowskiego. I moje zdumienie było, chyba nie tylko po mnie, ale i po moich kolegach, że wychodzimy i ten Janikowski nie dość, że nam nie przeszkadza, ale wydaje się jakby trochę z tej wielkiej sztuki. Wcale nie działa gorzej, działa inaczej oczywiście, bardzo ubogo w stosunku do tam prezentowanych arcydzieł, ale nie poddaje się. Widać, że to jest jednak absolutnie wysoka klasa w sztuce współczesnej. I to wrażenie jeszcze takie, że możemy po tym Transalpinum oglądać Janikowskiego, powiem, że to było też dla mnie takie wzruszające. Nie poddał się Janikowski, wytrzymał wielką sztukę.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.